Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzają Krajowy Plan Odbudowy. Komisja Europejska postawiła warunki, od których spełnienia zależeć będzie wypłata pieniędzy zaakceptowane przez polski rząd. Niektórych tak zwanych kamieni milowych krytykuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Czy KPO jest osią nowego sporu w Zjednoczonej Prawicy? Między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A w studiu gościmy wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz posła Stefana Krajewskiego z Koalicji Polskiej PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy od wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy zależy zdrowie i życie premiera Mateusza Morawieckiego? Dlaczego pytam? Dlatego, ponieważ w sobotę wypowiedział słowa, tutaj posłużę się cytatem, nie chcę umierać za wymiar sprawiedliwości. I tylko te kamienie milowe dotyczące wymiaru sprawiedliwości ocenia niekorzystnie, jeżeli chodzi o warunki, które musimy spełniać. Czy aż tak ważne są te pieniądze, że chronią naszą suwerenność jako kraju?
Od początku mówiliśmy, że kwestia sądownictwa to jest kwestia prawa, decyzji podejmowanych wewnątrz poszczególnych krajów unijnych. Przypomnę, że traktat akcesyjny dużą część spraw pozostawiał tylko i wyłącznie we władzy poszczególnych państw i wymiar sprawiedliwości jest jednym z takich obszarów, który powinien należeć do suwerennych kompetencji każdego państwa członkowskiego. W przypadku Polski, Węgier, na razie przynajmniej tych dwóch państw, biurokracja unijna próbuje rozszerzać kompetencje eurobiurokracji i próbują wtrącać się w sprawy, które nie są zarezerwowane dla instytucji unijnych. Przy okazji...
Ale jako rząd zgodziliśmy się na mechanizm taki, że wypłata pieniędzy będzie zależała od oceny stanu praworządności.
To prawda. Takie zobowiązanie podpisał premier. Częściowo warunkujące wypłatę środków z KPO od tego, co się dzieje w polskim wymiarze sądownictwa. Jak rozumiem, stan negocjacji był taki, że innego wyjścia po prostu w tamtym momencie nie było. Ale temu służyły prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym, zniesienie Izby Dyscyplinarnej i przyjęcie projektu prezydenckiego, który tę kwestię rozwiązywał dziś, więc nie powinno być żadnego punktu spornego, który by w jakiś sposób blokował wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, a pan premier chciał w trakcie negocjacji, aby te pieniądze z planu odbudowy pojawiły się, ponieważ jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej. Mówię to o całej Europie, a nie tylko i wyłącznie o Polsce, bo najpierw epidemia koronawirusa i duże koszty z tym związane, ponad 200 miliardów złotych, które wypłaciliśmy z budżetu państwa na tarcze, które miały chronić polską gospodarkę. Okazało się to skuteczne, bo obroniliśmy miejsca pracy, nie było masowych bankructw polskich firm i teraz mamy jeszcze konflikt na Ukrainie, który też kosztuje. W związku z tym potrzebne są pieniądze do ożywienia gospodarki. My staramy się oczywiście te pieniądze znajdować także w budżecie państwa, stąd między innymi kolejna edycja Polskiego Ładu, czyli kilkudziesięciu miliardów złotych, które zostały skierowane do samorządów na inwestycje strategiczne z punktu widzenia poszczególnych gmin i powiatów, ale warto, aby pojawiły się także pieniądze unijne, które pozwoliłyby tę gospodarkę jeszcze bardziej ożywić.
A jak pan ocenia prawdopodobieństwo, że Komisji Europejskiej spodoba się nowe rozwiązanie dotyczące reformy Sądu Najwyższego i do wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy faktycznie dojdzie?
Jak rozumiem, pan prezydent w momencie, gdy składał projekt ustawy, to brał pod uwagę także zdanie polityków europejskich i uznał, że takie rozwiązanie prawne gwarantuje wypłatę środków unijnych. Natomiast obserwując praktykę, jak się zachowują władze unijne wobec Polski czy Węgier, no mogę podejrzewać, że będą próbowały szukać pretekstów do tego, aby spowolniać wydanie decyzji korzystnych dla naszego państwa.
Czyli sukces, o którym mówiliśmy jeszcze niedawno, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, ten sukces był ogłoszony przedwcześnie?
Nie, wydaje mi się, że w ciągu najbliższych miesięcy te pieniądze powinny do Polski spłynąć.
Czy Cała pula środków z Funduszu Odbudowy trafi do Polski. To 35 miliardów euro. Jak szansę ocenia poseł Stefan Krajewski?
Słyszymy już od ponad roku, że te środki niebawem popłyną, że te środki będą. Mówił pan redaktor, że premier Morawiecki nie chce umierać za wymiar sprawiedliwości, ale też nie chce umierać za ten wymiar sprawiedliwości polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, polskie samorządy, które na te środki już ponad rok czekają. I tutaj pan minister mówił o tym, że kolejne środki z budżetu są wydatkowane. No, z jednej strony można by było się cieszyć, że te środki trafiają, tylko zadłużenie kraju z 750 miliardów złotych, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę w Polsce, do 1,5 biliona złotych. W 7 lat dwukrotnie zwiększono zadłużenie kraju. To są naprawdę trudne rzeczy, bo dzisiaj widzimy, że w związku z tym, z tą trudną sytuacją...
A jak zadłużenie wygląda między, w sąsiednich krajach? No,
zadłużenie w zależności, który
jest
kraj
większe.
Będziemy rozstrzygać, bo wiadomo, inwestycje, które...
Większość krajów unijnych ma zdecydowanie
czynione.
Wyższe zadłużenie.
No, ale to pokazuje, w jakich relacjach, bo tam to zadłużenie było przez kilkanaście lat zaciągane. Dzisiaj mamy do czynienia z dużo szybszym tempem zadłużania kraju, ale też no, brak środków zewnętrznych powoduje to, że dzisiaj stanęła gospodarka w wielu obszarach, budowlanka. Dzisiaj w rolnictwie bardzo trudna sytuacja. Rolnicy, którzy jeszcze przed chwilą chcieli budować nowe obory, nowe chlewnie, nowe magazyny paszowe, dzisiaj zrezygnowali z tych inwestycji. Inwestycje, które planowali w związku z zakupem nowych maszyn, pokazują
ale
dane.
Ale pańskim zdaniem spada z Funduszu Odbudowy pieniądze miałyby jakikolwiek wpływ
też
na plany rolników?
Oczywiście, że tak, bo te środki, jeżeli trafiają do przedsiębiorców, firmy mogą inwestować, to też jest większa dostępność wśród firm. Słabo zrealizowane środki, poziom wydatkowania środków unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej. To jest kolejny obszar i problem dla wielu naszych podlaskich rolników, bo niecałe 60% zrealizowania tych poszczególnych programów, bo co innego jest z kontraktacją, co innego z wydatkowaniem tych środków, ostatecznym rozliczeniem, i to jest ogromny problem dzisiaj, ale też środki, które miałyby popłynąć już dawno, no to są to nie tylko ta pomoc po pandemii, ale też w związku z trudną sytuacją międzynarodową, wojna w Ukrainie, ale też te stale rosnące koszta związane ze środkami do produkcji, ceny paliw, ceny energii elektrycznej, ceny podstawowych opłat, nowe podatki, które zostały wprowadzone, nowe opłaty. No to wszystko dzisiaj sprawia, że Polacy zastanawiają się, jak będą wyglądać najbliższe miesiące, a ten spór, który trwa w Zjednoczonej Prawicy pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, on narasta, no ale potrzeba głosów, które dają możliwość przegłosowywania kolejnych projektów ustaw, jest silniejsza niż inne kwestie, więc to dociskanie jednych przez drugich trwa i widzimy to. Kolejne posiedzenie Sejmu przed nami, pewnie kolejne głosowania będą jednym czy dwoma głosami przechodzić, ale przejdą.
Minister Dariusz Piątkowski.
No ale pan poseł reprezentujący PSL potwierdza, że koalicja rządowa funkcjonuje, przeprowadza kolejne reformy, kolejne ustawy, a spory w polityce są czymś naturalnym. Trudno, aby wszyscy politycy zawsze w każdej sprawie myśleli to samo. Dyskusja, artykulacja tego, że mogą być inne rozwiązania, jest czymś naturalnym, zwłaszcza jeżeli jest to koalicja. Pan poseł doskonale wie, bo jego partia w kilku koalicjach była i tam spory były dużo silniejsze, a tak zwana szorstka przyjaźń przeszła już do, można powiedzieć, swego rodzaju kanonu odzywek politycznych na temat tego, jakie relacje między politykami funkcjonują. Słuchając też posłów opozycji, dochodzę czasami do wniosków, że w zasadzie wszystko na świecie jest winą PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, Kaczyńskiego, deszcz pada, to źle, bo prezes za dużo albo za mało się modlił. Wysokie ceny paliw to też wina PiS-u, chociaż nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu albo bardzo ograniczone. Przypomnę, że przecież paliwo praktycznie w 100% kupujemy na giełdach międzynarodowych i to rynki międzynarodowe decydują o tym, jakie są ceny paliwa. My w ramach tego, co mógł zrobić rząd, obniżając podatki, akcyzę, już zrobiliśmy. I myślę, że zdecydowana większość kierowców zauważyła w pewnym momencie na stacjach benzynowych spadek cen benzyny, ropy naftowej o kilkadziesiąt groszy, ale niestety na rynkach międzynarodowych, głównie z powodu polityki Rosji oraz wzrostu ceny paliw, no nie dało się tych cen sprzed kilku miesięcy utrzymać. Nie jest to więc wina rządu. My próbujemy robić, co w naszej mocy. Ceny benzyny w Polsce i tak są znacznie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chodzi o kierowców i opłaty, które będziemy przygotowywać w kraju, jeżeli chodzi o opłatę emisyjną, to jest jeden z kamieni milowych i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wskazuje to jako jeden z przykładów niekorzystnych kamieni milowych, do których zobowiązał się polski rząd. Czy będzie pan głosował za wprowadzeniem opłaty emisyjnej od pojazdów spalinowych?
Zobaczymy, jak będzie wyglądał projekt ustawy. Generalnie jesteśmy przeciwni bardzo ostrej polityce klimatycznej, którą forsuje Unia Europejska i Europejska Partia Ludowa, do której między innymi koledzy pana posła Krajewskiego należą. My uważamy, że ochrona środowiska jest ważna, ale nie może to odbywać się kosztem człowieka. My w naszym regionie wielokrotnie już doświadczaliśmy sytuacji, w której tak zwane organizacje ekologiczne blokowały bardzo ważne inwestycje komunikacyjne, które miały rozwiązać dużą część problemów w naszym regionie i które niekoniecznie są korzystne również ekologicznie. Stąd my do polityki forsowanej dzisiaj przez pana Timmermansa, bo on zajmuje się kwestiami politycznymi, środowiskowymi, przepraszam, w Unii Europejskiej, uważamy, że kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie są dobrym momentem do tego, aby zrewidować dotychczasową politykę środowiskową Unii Europejskiej i mam nadzieję, że możliwa będzie taka korekta. Częściowo już nam się to udało, bo doprowadziliśmy do tego, że między innymi atom został uznany za jedno z paliw ekologicznych, czego jeszcze niedawno Niemcy czy Francja nie chciały uznać.
Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to, żeby wprowadzić opłatę emisyjną. Jak to rozumieć? Czy to jest tego samego typu zgoda, że zgadzamy się na stosowanie mechanizmu praworządności i uzależnienia wypłaty pieniędzy od praworządności, oceny praworządności w kraju, a potem narzekamy na to, zła Komisja Europejska źle ocenia, to czy teraz będzie powtórka z rozrywki i zgodziliśmy się na wprowadzenie tej opłaty emisyjnej, a w kolejnych latach będziemy walczyć, żeby tej opłaty nie wprowadzić, albo może w jakiś sposób ją ukryć, żeby nie było jej widać, może w paliwie?
W polityce często jest tak, że nie ma sytuacji zero-jedynkowych. Często są rozwiązania złe albo bardzo złe. Jak rozumiem, negocjacje wokół Krajowego Planu Odbudowy tak mniej więcej mogły wyglądać. Proszę pamiętać, że Polska jest tylko jednym z wielu członków Unii Europejskiej. Samodzielnie nie jest w stanie zmienić polityki unijnej w poszczególnych kwestiach, także i tych środowiskowych. Szukamy sojuszników, ale nie zawsze udaje nam się stworzyć większość czy grupę państw, która potrafi zablokować jakieś rozwiązania. I w tym wypadku pewnie było podobnie. Przypomnę, że każdy program unijny, każda perspektywa unijna to zobowiązania poszczególnych państw do realizacji, wydatkowania tych środków według pewnych określonych zasad. O tym nie mówiło się może przy poprzednich perspektywach finansowych, ale tak samo było. Chociażby Zarząd Województwa Podlaskiego, negocjując kontrakt regionalny, też podpisuje ten kontrakt pod pewnymi warunkami, na jakich te pieniądze będą wydatkowane i tak samo jest z poszczególnymi państwami unijnymi. Nie jest to więc zupełnie nowa zasada, natomiast nowością jest to, że oprócz kwestii takich czysto finansowo-ekonomicznych bądź technicznych dotyczących wykorzystania tych środków, pojawiają się czynniki polityczne, jak chociażby ten dotyczący praworządności. Jak rozumiem, premier w trakcie negocjacji uznał, że nie ma innego wyjścia i mimo tego, że nie zgadzamy się z podejściem brukselskich biurokratów co do tak zwanego stanu praworządności, możliwości, no to uznał, że nie ma innego wyjścia i trzeba to zrobić.
Czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie popierać w głosowaniach te zobowiązania, które będziemy wprowadzać, zmiany przepisów, między innymi właśnie dodatkowe opłaty?
Nie powinno być tak, że obywatele Polski zapłacą dodatkowe pieniądze tylko dlatego, że premier zgodził się na te kamienie milowe, których jest bardzo dużo, bo no miało to wyglądać inaczej.
Pamiętamy, trzeba było się nie zgadzać.
Pamiętamy, jak premier obiecał milion elektrycznych aut. Ile tych aut elektrycznych w Polsce jeździ? Jeśli chodzi o energię odnawialną, została tak naprawdę wyrzucona do kosza rozwój energii odnawialnej, energia wiatrowa, słoneczna. Dzięki dużemu zaangażowaniu obywateli udało się tych farm fotowoltaicznych trochę w Polsce wybudować, panele na dachach, ale też jest problem znowu z odbiorem przez spółkę państwową, spółkę PGE, z odbiorem do sieci tej energii, więc tych problemów jest dużo. No nie można tak ślepo popierać tego, co mówi Unia Europejska, bo tutaj jest problemów dużo. Papier wszystko przyjmie i możemy sobie datę ustalić, że od któregoś roku będziemy jeździć tylko autami elektrycznymi, ale póki co ta technologia nie jest na tyle rozwinięta, żeby wszyscy mogli sobie na to pozwolić. Pewnie w najbliższych latach będzie się to rozwijać, ale dzisiaj jest za wcześnie, by podpisywać się i wprowadzać dodatkowe opłaty, no bo coraz więcej tych nowych opłat i podatków się pojawia, a ludzie nie mają z czego zapłacić, bo co z tego, że rośnie najniższa krajowa, rośnie średnia, jeśli nowe podatki, nowe opłaty zżerają te pieniądze, bo
no, ale często to nieprawda, panie pośle, doprowadziliśmy do obniżenia podatku PIT. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy przejmowaliśmy władzę, było to 19%, potem obniżyliśmy do 18%, do 17%, a w tej chwili od 1 lipca podatek od dochodów osobistych będzie płacony zaledwie na poziomie 12% i wprowadziliśmy bardzo wysoką kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy złotych. Żaden rząd jeszcze tak wielkiej obniżki podatków nie wprowadził, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ponad 40 nowych opłat i podatków wprowadziliście i o tym już pan minister nie mówił.
I zlikwidowaliśmy ogromną część tych, które wprowadził PO i PSL.
Słynny podatek cukrowy, gdzie od początku mówiliśmy, że to tylko będzie miało charakter fiskalny i okazało się, że taki ma, bo w żaden sposób spożycie napojów słodzonych, napojów gazowanych nie zmniejszyło się w
Polsce. Na początku się zmniejszyło.
A podatki zostały, bo w którymś z krajów unijnych, kiedy wprowadzono taki podatek i okazało się, że nie spełnił swojej roli, wycofano się z niego, więc tutaj też można takie wnioski wyciągać i decyzje podejmować, ale pan premier dwa razy się zgodził, bo raz się zgodził na powiązanie z praworządności z wypłatą funduszy, a drugi raz zgodził się na realizację wszystkich kamieni milowych i dzisiaj słyszymy już, że pierwsze wypłaty, które będą realizowane z KPO, jeśli będą realizowane, to będą prefinansowane z budżetu krajowego, a nie z budżetu unijnego.
To jest trzeba problem. Było się nie zgadzać na warunki stawiane przez Komisję Europejską.
Trzeba było negocjować takie warunki, które byłyby korzystne dla Polski i Polaków.
Jakie to by były warunki?
No nie tak drastyczne, podejrzewam,
że
część tych warunków w ogóle nie powinna się znaleźć, część kamieni milowych nie powinna się znaleźć w ramach tych uzgodnień i wtedy by nie było problemu. No, jeśli
i wtedy, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości by się nie zgadzał i cały czas by mówił nie zgadzamy się na ten kamień milowy, to opozycja by mówiła: przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dostajemy pieniędzy.
No to rządzący zawsze biorą odpowiedzialność za wynegocjowanie jak najlepszych warunków i trzeba było takie wynegocjować. Jeśli wewnątrz Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska, koalicjant, krytykuje, że są to źle ustalone kamienie milowe i w ogóle koalicjant nie wiedział o tych poszczególnych kamieniach milowych, kiedy pan premier Morawiecki się na nie zgadzał, no to coś jest nie tak.
Ale to proszę zauważyć, drodzy słuchacze, jak totalna opozycja do tematu podchodzi. Z jednej strony krytykuje za to, że najpierw Krajowego Planu Odbudowy nie ma, potem krytykuje, że ten plan odbudowy pod pewnymi warunkami będzie jednak realizowany i jednocześnie ich koledzy w Parlamencie Europejskim atakują Polskę, atakują polski rząd i wzywają Komisję Europejską do tego, aby w ogóle środków unijnych Polsce nie dawać, aby zgodnie z zawołaniem niemieckiej polityki zagłodzić Polskę tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić do obalenia rządu. Mam wrażenie, że totalna opozycja działa w ten sposób. Im jest gorzej, tym dla totalnej opozycji jest lepiej. Nawet jeżeli Polacy na tym tracą, to nieważne. Najważniejsze, żeby totalna opozycja przejęła władzę. No tak wygląda realizacja waszej polityki.
My w tak trudnej sytuacji
staramy się doprowadzić do tego, aby po pierwsze Polska się rozwijała. Przypomnę jeszcze raz, dzięki działaniom rządu utrzymaliśmy niski poziom bezrobocia, nie dopuściliśmy do upadku polskich firm, uszczelniliśmy budżet, dzięki temu do budżetu wpływają dodatkowe środki, stąd między innymi można było częściowo uruchomić te tarcze antykryzysowe, można prowadzić tę ambitną politykę socjalną, która jest znakiem rozpoznawczym rządu Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie twardo stawiać sprawy Polski na arenie międzynarodowej. Szkoda, że pańscy koledzy w Parlamencie Europejskim w tym przeszkadzają, działają na szkodę polskiego interesu.
Nie przeszkadzają, panie pośle, bo albo głosowali za, albo się wstrzymywali.
Pan Jarubas czy Hetman dosyć często wzywają do tego, aby działać na niekorzyść Polski, podobnie zresztą jak politycy Platformy Obywatelskiej.
Nigdy nie wzywali.
Europejska Partia Ludowa, do której PSL należy, kreuje politykę europejską niekorzystną dla państwa polskiego. Taka jest prawda.
Nigdy nasi europosłowie nie wzywali do bojkotu, nie wzywali do niewypłacania środków. Jedną rzecz, którą zgłaszali, że środki, jeżeli rząd nie potrafi ich wydatkować, to mogą popłynąć bezpośrednio do samorządów, które dużo sprawniej i lepiej te środki wykorzystują.
Różnie z tym bywa, jak pan wie, bo samorządy też są różnie zarządzane, a podobnie jak po poprzedniej perspektywie, czy poprzednich perspektywach unijnych, także i teraz jest koszyk środków z nowej perspektywy budżetowej, środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla poszczególnych województw, w tym dla województwa podlaskiego.
Tak jest.
Panie ministrze, wspomniał poseł Krajewski o tym, że z Polskiego Funduszu Rozwoju będą teraz wypłacane pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy, potem będziemy dopiero się ubiegać o pieniądze z budżetu unijnego, czyli funduszy nie mamy, wydajemy, bo dostaniemy, jeżeli spełnimy określone warunki i jeżeli będą one pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską. A co jeżeli będą ocenione negatywnie?
Będziemy ewentualnie wypłacali przynajmniej część tych środków z budżetu. Pokazaliśmy, że wbrew temu, co się niektórym wydaje, budżet Polski nie jest zbudowany głównie ze środków Unii Europejskiej. Proszę pamiętać o tym, że to jest tylko niewielka część środków będących w dyspozycji państwa. Dziwne rozwiązanie, rzeczywiście niedawno dopiero się o tym dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że będzie to tylko okres przejściowy i rzeczywiście środki zewnętrzne zastąpią wkrótce środki z PFR-u.
O działaniach Unii Europejskiej porozmawiamy więcej za chwilę. Skupimy się przede wszystkim na możliwej akcesji Ukrainy do wspólnoty. Zostańcie Państwo z nami.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Pod koniec tego tygodnia możliwe jest nadanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej dla Ukrainy. Niewiele czasu minęło od złożenia przez Wołodymyra Zełenskiego wniosku w tej sprawie. Czy tak samo szybko będzie przebiegać akcesja Ukrainy do wspólnoty? Opinie w tej sprawie przedstawią nasi goście. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej PSL. Czy zielone światło Komisji Europejskiej dla nadania statusu państwa kandydata dla Ukrainy to polityczny gest w kierunku Kremla, w kierunku może elektoratu na zachodzie Europy, czy też może rzeczywisty plan liderów wspólnoty na szybkie przystąpienie Ukrainy do wspólnoty?
Polska od dłuższego czasu wspiera dążenia Ukrainy do tego, aby wejść do zachodniego systemu politycznego, zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO, bo to pozwoliłoby rozciągnąć ten parasol bezpieczeństwa także na tę część kontynentu europejskiego. państwa Europy Zachodniej przez długi czas nie traktowały Ukrainy jako równorzędnego partnera i dopiero agresja Putina na Ukrainę nieco, przynajmniej werbalnie, zmieniła stosunek przywódców Zachodu do pozycji Ukrainy. I dziś wydaje się, że ten gest przyjęcia Ukrainy jako państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest bardziej gestem niż realną decyzją, ponieważ od tego momentu do przyjęcia ustanowienia Ukrainy jako członka Unii Europejskiej jeszcze daleka droga. Na pewno w trakcie negocjacji będą stawiane różnorodne warunki, na jakich Ukraina miałaby być przyjmowana do Unii Europejskiej. Przypomnę, że także Polska, zanim stała się członkiem Unii Europejskiej, prowadziła przez kilka lat negocjacje, na jakich warunkach ma przystępować do wspólnoty. I tak to, ten sam proces czeka Ukrainę.
Od złożenia wniosku do akcesji minęło 10 lat.
Tak, także na pewno ta decyzja jest to decyzja wstępna, raczej jest to pewnego rodzaju deklaracja polityczna, a nie decyzja, która zmaterializuje się w ciągu kilku miesięcy. W tej chwili z punktu widzenia Ukrainy najważniejsza jest obrona suwerenności, obrona przed Rosją i taki gest politycznie może Ukrainie pomóc, aczkolwiek do pełnego członkostwa na pewno jeszcze daleko, ile w ogóle ono nastąpi, bo mam wrażenie, że przywódcy państw zachodnich tak naprawdę nie są zainteresowani tym, aby nadal rozszerzać Unię Europejską.
Co nastąpi najpierw? Przystąpienie Ukrainy do wspólnoty czy zakończenie wojny na wschodzie?
No i jeżeli też nie wiemy, jak ta wojna się skończy, bo oczywiście wszyscy kibicujemy Ukrainie, wspieramy Ukrainę, ale nie wiadomo, jak ostatecznie się zakończy. Przecież to z ust jednego z ministrów Rosji wypłynęły te słowa, że niech składają sobie wnioski, bo już nie będzie Ukrainy, kiedy te wnioski się zmaterializują, czy wniosek o przyjęcie do struktur Unii Europejskiej, czy o przyjęcie do NATO tak samo. Więc tutaj to działanie powinno być zdecydowane, szybkie, bo my kandydowaliśmy jako kraj wolny, kraj niezależny, kraj nieobjęty żadną wojną, więc ten proces trwał, a dzisiaj mamy sytuację ekstraordynaryjną i powinniśmy tak też ten wniosek procedować. No, Ukrainie zależy.
A czy to jest fair wobec innych państw, które mają status kandydata? Wskażę tylko na Macedonię Północną na przykład. Ma 15 lat status kandydata, jeszcze nie zaczęła negocjacji. Czarnogóra 10 lat ma status kandydata i negocjuje. Czy wobec tych krajów, które nie są dotknięte wojną, a starają się o to, żeby przystąpić do wspólnoty, zastosowanie tej przyspieszonej akcesji dla Ukrainy, czy to byłoby sprawiedliwe?
Ja myślę, że te kraje to rozumieją, to potrzebę szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to jest odcięcie się od świata rosyjskiego, od konsolidacja z całą Europą i to jest dzisiaj bardzo potrzebne i trzeba to maksymalnie przyspieszyć, bo wiemy, że te procedury biurokratyczne, one wszędzie są długie i skomplikowane. To nie jest tylko przykład Unii Europejskiej, ale wiele przepisów, które obowiązują, wiemy jak to jest procedowane, jak długo to wszystko trwa, więc dzisiaj trzeba znacznego przyspieszenia, trzeba wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. No to jest to powiązanie gospodarcze i tutaj kwestia i wspólnej polityki rolnej i tych wszystkich polityk, które dają możliwość rozwoju, odbudowy po wojnie, ale też no, ważną kwestią jest i chyba ważniejszą to jest jednak kwestie te obronności i żebyśmy mogli współdziałać, współpracować z Ukrainą w ramach NATO, na co tutaj też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zgody i też krajów, które przynależą do paktu nie ma i to też nie jest proste, żeby wynegocjować takie warunki, żeby wszystkim odpowiadały i zarówno Ukrainie, jak i tym, którzy już w pakcie od lat uczestniczą.
Nadanie statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy będzie dobrym krokiem?
Krok w dobrym kierunku, ale powtórzę jeszcze raz, uważam, że to na razie jest gest polityczny, który nie wiąże się z konkretnymi działaniami ze strony Unii Europejskiej. Tu zgadzam się co do tego, że Unia Europejska jest tworem coraz bardziej zbiurokratyzowanym, bardzo źle reagującym na jakiekolwiek zmiany. Przypomnę, że w okresie pandemii, zanim Komisja Europejska zareagowała w jakikolwiek sposób, minęło kilka miesięcy, państwa narodowe okazały się tutaj dużo, dużo sprawniejsze. Przypomnę także przypadek Wielkiej Brytanii, która nie godziła się na część tych obowiązków biurokratycznych związanych z przynależnością do Unii i można powiedzieć, że Unia Europejska wypchnęła państwo o bardzo długiej tradycji europejskiej i dzisiaj też jest niechętna do przyjmowania nowych członków. Polska konsekwentnie od kilku lat staje się swego rodzaju ambasadorem tych nowych państw kandydujących do Unii Europejskiej. My uważamy, że rozszerzenie Unii Europejskiej zarówno na Bałkanach, jak i w naszej części Europy powinno dokonywać się dużo, dużo szybciej. Niestety najsilniejsze państwa europejskie, tu przede wszystkim mam na myśli Niemcy, Francję, które w najmocniejszy sposób wpływają na politykę europejską, są temu przeciwne.
A teraz głośno opowiadają się za tym, żeby ten status kandydata przyznać Ukrainie.
Ale to jest tylko czysta deklaracja, za którą nie wiążą się żadne konkretne kroki i korzyści z punktu widzenia Ukrainy. To jest taka obietnica, że będzie kiedyś lepiej, że przyjmiemy was do Unii Europejskiej, ale musicie spełnić jeszcze dużo warunków.
O tym, czy tak faktycznie będzie, przekonamy się w najbliższych miesiącach lub nawet latach, a za chwilę skupimy się na tym, co tu i teraz, czyli militarnym wsparciu walczącego sąsiada.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podczas niezapowiedzianej wizyty w Kijowie ogłosił nowy program szkoleniowy dla ukraińskiej armii, który pozwoli podnieść kwalifikacje 10 tysięcy żołnierzy w 120 dni. Stany Zjednoczone chcą przekazać Ukrainie kolejne systemy rakietowe HIMARS. Wydaje mi się, że zaangażowanie Zachodu w walki na Ukrainie jest coraz większe. Czy panowie też odnosicie takie wrażenie?
Ale to wymienił pan dwa kraje anglosaskie, które rzeczywiście od początku konfliktu angażują się po stronie Ukrainy i udzielają realnego wsparcia, bo zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone przeznaczają i spore sumy na wyposażenie armii ukraińskiej, przekazują część swojego wyposażenia. Szkolenie jest także potrzebne, aby ten sprzęt mógł być właściwie użytkowany. Podobnie robi Polska, ale mam wrażenie, nawet nie wrażenie, to widać po liczbach, że kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja, Holandia czy Niemcy, no już tak chętne do udzielania pomocy nie są. Przypomnę, że to swego czasu premier Morawiecki jeździł do Niemiec, aby mobilizować kanclerza Olafa Scholza do tego, aby w ogóle udzielił jakiejkolwiek pomocy, bo te słynne niemieckie hełmy, nie dość, że bardzo późno wysyłane, to jeszcze jakieś zdezelowane i były kłopoty z ich dostarczeniem. I dziś chyba jest niestety więcej deklaracji i ładnych słów ze strony Zachodu niż realnej pomocy. My jako Polska to samo odczuwaliśmy w przypadku pomocy uchodźcom. Co z tego, że przywódcy Zachodu doceniają wysiłek Polaków w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Mówią piękne słowa o polskim wysiłku, o polskiej gościnności. Jak już dochodzi do rozmów na temat konkretnych kwot, które na przykład Unia Europejska mogłaby przekazać na refinansowanie tej pomocy, to już jest zdecydowanie gorzej. I niestety podobnie jest z pomocą militarną dla Ukrainy. Większość Europy Zachodniej niestety tej realnej pomocy nie udziela w takim stopniu, jak mogłaby i powinna wręcz udzielić, bo przecież także przywódcy Zachodu ładnie mówią o tym, że dziś Ukraińcy walczą także o wolność europejską, tylko że niestety nie pomagają w obronie tej wolności.
Może to tak jest, że Zachód Europy nie przejmuje się sytuacją na wschodzie i te problemy, które mają teraz Ukraińcy, wydają się im bardzo odległe i chociażby stąd nasze gigantyczne zaangażowanie, bo my mamy już Rosję tuż za granicami.
My na pewno jako kraj sąsiedni mamy inne zrozumienie dla Ukraińców i dla Ukrainy, ale też no, to wsparcie, którym od pierwszych dni wsparliśmy sąsiadów, jest ogromne. Jest ono zauważalne przez samych Ukraińców, za co dziękuję na każdym kroku. ale tutaj z drugiej strony zastanawia ta bierność wielu krajów Europy Zachodniej, tak jak Niemcy, patrząc przez pryzmat ich historii, tego, co się działo w czasie II wojny światowej, dzisiaj powinni z większą determinacją i chęcią angażować się we wsparcie Ukrainy. Tak to przynajmniej byśmy sobie życzyli tego, żeby tak było. Niestety tak to nie działa. Tak samo zapewnienia Francji o tym wsparciu, ale póki co to są gesty, to są obietnice składane, natomiast takiego realnego wsparcia jest ciągle za mało. Tutaj Stany Zjednoczone, Anglia, my też wspieramy na ile możemy, przekazujemy swoje wyposażenie, dzielimy się tym, co mamy, a tutaj właśnie wiele krajów Europy Zachodniej składa te obietnice, ale często to są takie właśnie polityczne obietnice, które tak naprawdę się przekładają później na co? Na wyrazy wsparcia, na wyrazy solidarności, na zostawienie lajka na Facebooku, już mówiąc tak kolokwialnie, a realnego wsparcia nie ma ciągle. Ukraińcy od pierwszego dnia wojny powtarzają, że nie chcą niczego innego, jak tylko wyposażenia, wsparcia, no i też oczywiście tej wiedzy, która jest potrzebna do tego, by to wszystko obsłużyć, bo nie jest tylko rzeczą ważną przekazać, ale ważne jest to, by to zafunkcjonowało, żeby byli przygotowani, przeszkoleni ci, którzy będą za chwilę to obsługiwać wszystko, bo te nowe technologie wymagają też odpowiedniej wiedzy.
A w jakim stanie jest teraz polska armia po tym, jak przekazała na Ukrainę sprzęt warty ponad 1,5 miliarda euro?
Już zanim do tego tematu, to jeszcze dwa zdania do poprzedniego. Tu proszę zauważyć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat już mówili o tym, że Unia Europejska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polsce i tej części Europy, w przeciwieństwie do partii opozycyjnych, które twierdziły, że sama przynależność do Unii rozwiąże nasze wszystkie problemy społeczne, gospodarcze, polityczne, zapewni bezpieczeństwo. Dziś postawa państw zachodnich Unii Europejskiej wobec konfliktu na Ukrainie wyraźnie pokazuje, że Unia Europejska nie jest gwarantem bezpieczeństwa militarnego i suwerenności państw.
Jest sojuszem gospodarczym.
To prawda, ale politycy opozycyjni z Platformy Obywatelskiej, partii koalicyjnych twierdzili, że sama Unia Europejska do tego w zupełności wystarczy. Widać dziś, że państwa zachodniej Europy kontynentalnej nie są gotowe nieść realnej pomocy państwom, które są zagrożone na wschody agresją rosyjską. Stąd silna rola Stanów Zjednoczonych także w tej części Europy jest tak najbardziej konieczna i rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że mamy zwiększoną obecność kontyngenta amerykańskiego, zakupujemy amerykański sprzęt i zdajemy sobie sprawę, o tym mówiliśmy od dawna, że trzeba dozbrajać i wzmacniać polską armię. Temu służyła ustawa o obronie ojczyzny oraz możliwość bardzo poważnych wydatków z budżetu państwa, a także z wydatków pozabudżetowych służących zakupom militarnym. Oczywistym jest, że po dostarczeniu jakiejś części sprzętu na Ukrainę musimy zmodernizować, uzupełnić braki w polskim uzbrojeniu i temu służą kolejne kontrakty podpisywane przez ministra Błaszczaka.
Faktycznie podejście jest inne, bo to nikt inny jak prezes Kaczyński mówił o potrzebie utworzenia armii europejskiej, nawet kosztem pieniędzy przeznaczonych na wspólną politykę rolną. Dzięki temu rozwinęły nasze gospodarstwa się, nasze rolnictwo się rozwija, a Unia Europejska nigdy nie była i nie będzie taką organizacją stricte zbrojną, więc tutaj mamy Pakt Północnoatlantycki, powinniśmy to wzmacniać. Unia Europejska jest unią gospodarczą i o tym też trzeba pamiętać.
No i coraz bardziej polityczną.
Na koniec krótkie pytanie, czy w województwie podlaskim będzie nowa dywizja? Podczas święta białostockiego pułku rozpoznawczego dało się słyszeć pogłoski na ten temat.
Nie wiem, ja nie znam planów Ministerstwa Obrony, natomiast wiemy, że mają powstać dwie nowe dywizje. W ostatnich latach doprowadzono także do dyslokacji części wojsk z zachodniej granicy do Polski centralnej, Polski wschodniej. Odtworzono niektóre oddziały w naszym regionie, chociażby w Suwałkach i Białymstoku. Myślę, że możemy liczyć na wzmocnienie tych oddziałów, które już są, a być może także i tworzenie nowych, ale czy będzie to akurat dywizja? nie wiem, nie odpowiem.
I stawiamy kropkę w tej audycji. Nasz czas niestety dobiega końca. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi byli wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Oraz poseł Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej PSL.
Dziękuję bardzo.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. To były Gryf Polityczny w Polskim Radiu Białystok. Michał Buraczewski. Do usłyszenia.